Drodzy bracia i siostry, nasz dzisiejszy temat w miejsce pytań i odpowiedzi to temat wykładu dziedzictwo dwóch i pół pokolenia albo dwóch i pół pokoleń, jak to woli, bo nie wiem dokładnie, która forma jest bardziej prawidłowa. Czy dwóch i pół pokolenia, czy dwóch i pół pokoleń. W każdym bądź razie będziemy mówili o dziedzictwie, jakie w Izraelu dwa i pół pokolenia otrzymało, a było ono specyficzne dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w zarysy prawdy. Nic to nie znaczy. Prawda? Tak jakby w Dobrowie rozdzielać parcele, to jeden dostał tu, drugi po tej stronie, drugi po tamtej stronie, no i takie to ma większe znaczenie. Może tylko tyle, że może lepsze, może gdzieś ziemia jest, gleba żyźniejsza, to ktoś będzie, o, ta lepsza ziemia, a tam bliżej lasu, to będzie miał na grzyby bliżej i nic by poza tym nie zauważył. I tak samo jest z chrześcijanami, którzy czytają, jak pokolenia izraelskie otrzymały swoje dziedzictwo w Kanaanie i też się nie dopatrują w tym żadnej większej różnicy, a dla nas ma to spore znaczenie. Będziemy to robili w oparciu o 4 Mojżeszową 32, czyli cały rozdział 32 powinniśmy sobie wspólnie omówić dzisiaj, żeby przekonać się co do tego dziedzictwa i do znaczenia tych dwóch i pół pokoleń. Ogólnie rzecz ujmując, podbijanie zachodniego Kanaanu rozumiane jest jako walka ludu Bożego w wieku Ewangelii pod wodzą naszego Pana Jezusa, który walczy ze swoim ludem, jako wódz swego ludu, z ich grzechem, błędem, samolubstwem i światowością. Ci czterej nasi wrogowie, grzech, błąd, samolubstwo i światowość, pokazani są w mieszkańcach Kanaanu. I oni sobie tam siedzą, w mieszkańcach Kanaanu, tak? Pokazani w mieszkańcach Kanaanu. A dla chrześcijanina w jego Ewangelii jest to sfera jego ducha prawdy i ducha tejże prawdy, którą on musi podbić. Innymi słowy, jeżeli chcemy posiąść prawdę i ducha prawdy, to także pokazaną w Kanaanie, to musimy z tego Kanaanu usunąć wszystkich mieszkańców tego Kanaanu, tych rodzimych mieszkańców, czyli grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Także ten Kanaan oznacza sferę prawdy i ducha prawdy, którą każdy próbuje pozyskać. Niemniej jednak ta sfera prawdy i ducha prawdy nie jest czysta, bo to nie jest sfera prawdy i ducha prawdy u Boga, jego sfera ducha i jego prawdy, jest to sfera prawdy i ducha dostosowana do upadłego człowieka, w której to sferze prawdy i ducha, w wyniku upadku naszych pierwszych rodziców, namnożyło się bardzo dużo wrogów. I oni ją zajęli, tak jakby okupują, to są okupanci. A wiadomo, że okupanci w danym kraju nie są mile widziani. Jeżeli ktokolwiek chce kraj mieć wolny, żeby się cieszył wolnością, swobodą w swoim własnym kraju, no to powinien okupanta pokonać i przegonić, usunąć z własnego kraju. Tak mniej więcej można powiedzieć o Kanaanie. Czyli Kanaan to z jednej strony sfera prawdy i ducha, a ktoś powie, jeżeli sfera prawdy i ducha prawdy, to dlaczego tam trzeba kogoś wybijać i usuwać? No bo właśnie to jest sfera prawdy i ducha prawdy, niedoskonałego człowieka, zajęta, zamieszkana przez wrogów. Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Jeżeli chcesz posiąść tą sferę prawdy i ducha, musisz tych wrogów usunąć. Jak usuniesz ich ze swojego serca, ze swojego umysłu, ze swojej woli, to wtedy ta prawda, sfera prawdy i ducha prawdy zostanie oczyszczona, a ty, będąc w harmonii z prawdą i duchem prawdy, uzyskasz życie wieczne w takiej klasie ludu Bożego, do jakiej Bóg cię zaprosił, zależnie kiedy tą walkę kto toczy. Czy w wieku Ewangelii? A jeśli w wieku Ewangelii, to czy pod wysokim powołaniem, czy po wysokim powołaniu? A może tą walkę toczysz w wieku tysiąclecia? Wszystkie osoby, cały rodzaj ludzki, czy to w klasie wyższej spłodzonej z ducha, czy niższej niespłodzonej z ducha, czy to ci, którzy uzyskują zbawienie w wieku Ewangelii, czy też ci, którzy uzyskują zbawienie w wieku tysiąclecia, wszyscy są pokazani jako walczący o swoje dziedzictwo w Kanaanie z wrogami, którzy w tym Kanaanie zamieszkują. Jak wiemy, w wieku Ewangelii, aluzję do walki w wieku Ewangelii mamy u Żydów 3 i 4, całe te dwa rozdziały. Ja nie będę tego czytał, ale list do Żydów 3 i 4 robi aluzję do historii z narodu żydowskiego i pokazuje je odniesienie do walki chrześcijanina z wieku Ewangelii. I oczywiście chrześcijaństwo jako całość, tak jak Izrael jako całość, okazało się niewierne w tejże walce, nie weszli do Kanaanu, zostali skazani na 40 lat tułaczki po pustyni. Nas ten obraz ogólny nie będzie interesował, bo my chcemy mówić o dziedzictwie dwóch i pół pokolenia, czyli tych dwóch i pół, albo w sobie powiedzmy może trzy, prawda, bo dwa i pół pokolenia, to w sumie daje trzy pokolenia, przy czym to trzecie w połowie miało dziedzictwo po jednej stronie Jordanu, po wschodniej, a drugie miało po zachodniej. Ale w sumie są to trzy pokolenia, prawda, trzy różne imiona się pojawią. Nas będzie interesował ten bardziej szczegółowy obraz z rozbiciem podwoju Kanaana na stronę zachodnią i na stronę wschodnią. Także jeżeli nie interesuje kogoś rozbijanie, to może tylko skupić się na obrazie ogólnym, zdobywanie Kanaanu, tego zachodniego, tego, prawda, tej głównej części. To obrazuje wiek Ewangelii, zdobywanie przez chrześcijan ich sfery prawdy i ducha, usuwanie wrogów z tejże sfery. A jeżeli byśmy bardziej szczegółowo, pod mikroskopem chcieli na to spojrzeć, to rozbijamy to na zachodnią i wschodnią stronę Jordanu. I co tam widzimy? Że najpierw dziedzictwo zdobywają 2,5 pokolenia po wschodniej stronie Jordanu, tak jakby po mojej prawej ręce, gdybyśmy sobie wyobrazili, nie mamy mapy, ale nie ma potrzeby, prawda, bo to mapa nam nie będzie. Każdy może sobie wyobrazić rzekę Jordan, po wschodniej, czyli prawej, mojej stronie prawej będzie wschód, prawda, po mojej lewej stronie będzie zachód. Czyli jeżeli Jordan byłby tam wprost mojego wzroku płynął, to po tej stronie mamy te 2,5 pokolenia, po prawej mojej stronie, na wschodzie, a cała reszta pokoleń zdobywa swoje dziedzictwo po lewej stronie, czyli po zachodniej. I w ten sposób mamy pokazane zbawienie i wieku Ewangelii po wschodniej stronie i wieku tysiąclecia po zachodniej stronie. Albo używając innego sformułowania, po prawej stronie wschodniej mamy zbawienie z wyboru, a po lewej mamy tak zwaną wolną łaskę, czyli powszechne, ogólne dla każdego, kto zareaguje. Izrael zbliżał się do Kanaanu od wschodu, gdy przybywali właśnie od wschodu, dlatego ta wschodnia część była jakby naturalnie pierwsza do podbicia. Izrael, gdy zbliżał się do Kanaanu, to najpierw posiadł, zdobył, opanował wschodnie fragmenty, te mniejsze, prawda, bo po zachodzie było znacznie więcej ziemi. I tak to pokazuje, jak duchowy Izrael w żniwie wieku żydowskiego zbliża się do sfery prawdy i jej ducha wieku Ewangelii. Jak mamy powiedziane w 5 Mojżeszowej 2:4-19, nie będę tego czytał też, bo to nie jest dla nas takie super ważne, ale tylko wspomnę. Nie wolno było Izraelitom, gdy się zbliżali do tego Kanaanu od wschodu, zaczepiać Edomitów, Moabitów i Ammonitów. Właśnie 5 Mojżeszowa w 2 rozdziale o tym mówi. To znaczy, że duchowy Izrael nie miał zaczepiać Edomitów, antytypicznych Edomitów, Moabitów i Ammonitów, czyli nie mógł, to zaczepianie znaczy niesprawiedliwe postępowanie w stosunku do nich, ich prześladowanie oraz przejmowanie ich sposobu postępowania. A to się ukrywa pod tymi Edomitami, Moabitami i Ammonitami. Cielesny Izrael, rzymska autokracja i protestancki klerykalizm. Czyli od cielesnego Izraela, od rzymskiej autokracji, prawda, czyli papieskiego sposobu rządzenia i protestanckiego klerykalizmu nie należało przejmować ich praktyk. Izrael duchowy miał nie czerpać z tych rzeczy, ponieważ to nie sprzyjało ich rozwojowi jako duchowych Izraelitów. Po tym małym wstępie przejdźmy do 4 Mojżeszowej 32. Pierwsze 4 wersety. A synowie Rubena i Gada mieli wiele stad, bardzo licznych. Gdy tedy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, to właśnie po wschodniej stronie, od której te strony oni się zbliżali do Kanaanu. Uznali, że okolice te nadawały się na pastwiska dla stad. Przyszli więc synowie Gada i synowie Rubena i rzekli do Mojżesza i do Eleazara kapłana i do książąt zboru tak. A ta, wymieniałem parę miejscowości, nieważne. Ta ziemia, którą Pan podbił na oczach zboru izraelskiego, to ziemia nadająca się na pastwiska dla bydła, a słudzy Twoi mają właśnie bydło albo mają wiele bydła. Więc mamy tutaj informację, że synowie Rubena i synowie Gada mieli wiele stad przy sobie i zauważyli, że ziemia po wschodniej stronie jest zdatna do tych stad, ponieważ ma wiele trawy, wiele pastwisk i nadawałaby się dla ich właśnie stad. Kto jest ukryty w Rubenie? Klasa maluszkiego statka. Kto jest ukryty w Gadzie? Klasa wielkiej kompanii. Wiemy, ci po wschodniej stronie, którzy mają dziedzictwo, to są ci, którzy ostatecznie swoje dziedzictwo mają na sferze, na fazie duchowej. Czyli Ruben, Gad i połowa pokolenia Manasesa, czyli klasy, które ostatecznie swoje dziedzictwo będą mieli na fazie duchowej, a więc Ruben to maluszkie statko, a Gad to wielka kompania. Manases na razie się nie pojawia, on się pojawi później, jak się pojawi, to go oczywiście zauważymy i powiemy, dlaczego się dopiero wtedy pojawił. Na razie mamy tylko Rubena i Gada i oni mieli ze sobą bardzo wiele stad, z tymi stadami szli. Kto się ukrywa pod tych stadach? To są różnego rodzaju ich sympatycy, zwolennicy. Z grona usprawiedliwionych z wiary, a także z grona jeszcze nieusprawiedliwionych, którzy interesowali się tymi rzeczami i sympatyzowali z klasami poświęconymi. Tak zawsze jest, tak jest do dzisiaj. Są wśród tych, którzy są tak zwanym ogólnie rzecz biorąc ludem Bożym, mamy osoby poświęcone. Mamy także usprawiedliwionych z wiary, czyli tych, którzy pokutowali i uwierzą naszego Pana. I są także tacy, którzy nie pokutowali jeszcze tak naprawdę, nie wierzą naszego Pana tak naprawdę, żeby On przypisał im swoją, tak, sprawiedliwość, w ten sposób poczytany. Niemniej jednak sympatyzują z prawdą, sympatyzują z poświęconymi, sami nie zdolni nawet do podjęcia tego kroku usprawiedliwienia. Oni też są w tych sadach, oni jak gdyby są raczej, idą przy tym ludzie Bożym, oni nie są bardziej częścią tego świata, tylko sympatyzują z ludem Bożym, więc oni są tu wszyscy pokazani w tych stadach, więc usprawiedliwieni, nieusprawiedliwieni, zwolennicy, sympatycy, których było bardzo wiele. A skoro byli oni przy Rubenie i przy Gadzie, a ci dawali pastwiska im, to znaczy, że właśnie oni karmili się prawdą, jaką ci poświęceni posiadali i jaką tą prawdę podawali. Wobec tego ci sympatyzujący, usprawiedliwieni i jeszcze nieusprawiedliwieni niektórzy z wiary, karmią się prawdą przy klasach poświęconych w wieku Ewangelii. No i oni tą prawdę im dają. I gdy maluczkie statko z wielką kompanią wchodzą w ten wiek Ewangelii, tak, z wieku żydowskiego, dostrzegają wprawdzie bardzo wiele bardzo dobrych pokarmów, dla których mogliby dzielić się, które mogliby podawać swoim stadom do jedzenia. No i przychodzą do Jezusa jako wodza, prawda, tego wiemy, że nasz Pan jest pokazany w Mojżeszu, Mojżesz pokazuje naszego Pana jako wodza, i to przychodzą także do Niego jako Eleazara, czy znaczy jako kapłana. W jednym i drugim pokazany jest nasz Pan w swoich dwóch funkcjach. Takiej bardziej wykonawczej, to Mojżesz, taki sprawczy, wykonawczy, a kapłan Eleazar pokazuje Go jako naszego Pana, jako kapłana. Więc oni przychodzą do naszego Pana w tych dwóch Jego funkcjach, przychodzą także do wodzów ludu Bożego głównych i stwierdzają, że ta ziemia ma właśnie bardzo dużo pokarmu, które chcieliby dawać swoim stadom. No, bardzo dobrze. Sfera ducha prawdy i ducha prawdy ma wiele różnych prawd, którymi można karmić stada, czyli tych sympatyzujących, usprawiedliwionych i jeszcze może nieusprawiedliwionych z wiary. No i co mówią? No, kontynuują, prawda? Przychodzą i tylko na razie powiedzieli, że ta ziemia ma dużo pokarmu dla ich stad, a oni właśnie mają sporo stad, więc kontynuują. Werset 5. Jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach Twoich, to niech ta ziemia zostanie nadana na własność Twoim sługom. Nie każ nam więc przeprawiać się przez Jordan na stronę zachodnią. Zostańmy tutaj po wschodniej. Te ziemie się bardzo dobrze nadają dla naszych potrzeb. Czyli chcą otrzymać tą sferę jako swoje ostateczne dziedzictwo po wieku tysiąclecia, bo ta ziemia mi się bardzo podoba, lecz nie chcą pomagać ludzkości w zdobyciu ich dziedzictwa wieku tysiąclecia. Nie każ nam przeprawiać się na zachód, po drugą stronę Jordanu, czyli zapomnijmy o wieku tysiąclecia i restytucji i udzieleniu, zdobyciu dziedzictwa dla całej reszty. To, co my rozumiemy, nam się bardzo podoba. Co to znaczy? To na pewno nie znaczy dosłownie tak samo, prawda, bo gdyby sobie ktokolwiek zdawał sprawę, że Bóg ma zbawienie wieku Ewangelii dla klas wyborczych i ma zbawienie wieku tysiąclecia, to żaden normalny chyba człowiek nie powiedziałby, to ja, Boże, biorę swoje zbawienie teraz, już mi daj, a nic mi nie obchodzi. Nawet mi nie każ, żebym ja się interesował losem świata w przyszłości, niech tam sobie z nimi będzie co. Niech sobie sami radzą, jak potrafią. To nie było dosłownie tak. Wiadomo, że to jest wszystko, tu jest tak pokazane, ponieważ pewne postawy, pewne czyny są w słowach takich ludzi włożone, no bo jak inaczej można byłoby w typie zrobić, prawda? W typie inaczej musiałoby całą narrację opis, a Bóg robi tak w ten sposób, że pewni bohaterowie, którzy występują na kartach Starego Testamentu, mówią pewne rzeczy i te rzeczy nie tyle odzwierciedlają ich dosłowne słowa, które oni potem w antytypie wypowiadają, co te słowa odzwierciedlają ich postawy, jakie oni zajmują. I żeby tą postawę nie opisywać narracyjnie bardzo wiele, to jest bardzo wiele słów, bo umieszcza człowieka, który coś mówi i on mówi coś, co odzwierciedla w przyszłości w antytypie postawę danego człowieka czy danych ludzi. Jak to się stało? To jest, pamiętajmy, że tutaj mówimy o wchodzeniu na początku wieku Ewangelii, oni ze żniwa wieku żydowskiego wchodzą w tę sferę prawdy i ducha wieku Ewangelii i już na początku wieku Ewangelii, gdy oni wchodzą w tę sprawę, w tę sferę, takie coś się pojawia. Otóż, jak wszyscy doskonale wiemy, prawdy, które nasz Pan i apostołowie pozostawili, długo nie pozostały w czystości. Z chwilą, gdy nasz Pan odszedł, potem apostołowie odeszli, czyli mniej więcej koniec pierwszego wieku, już ostatni apostoł Jan też zakończył swoją misję tutaj na ziemi. Zabrakło tych filarów. Zaczęło się coraz większe odstępstwo od prawdy i ducha prawdy. I jedną z pierwszych prawd, jaka zniknęła, to było dziwne, prawda? Jedną z pierwszych prawd, która była u naszego Pana, która była u apostołów, a która gdzieś już zaczęła w drugim, trzecim wieku gubić się, to nauka o wieku tysiąclecia, o restytucji. o zbawieniu dla całej świata, dla całego świata ludzkości. Całe chrześcijaństwo poszło na co? Tu i teraz. Ratujmy wszystkich ludzi, bo jak kogoś nie przeprowadzimy do Boga i tego, to oni z misję ratują po Indian, Chińczyków. No to wiadomo, to ratowanie wyglądało często tak, że ich jeszcze bardziej deprowowali, no ale to już właśnie tylko pokazuje, że Bóg tego nie przewidział, żeby ich ratowali, żeby oni na siłę misję robili, jeździli. Tak jakby nic potem miało nie być. Zagubiono naukę o restytucji. Zagubiono naukę o tym, że w tej chwili jest wąska ścieżka tylko dla nielicznych, że Bóg wybiera bardzo nieliczne jednostki, a cała reszta nie ma przepaść, tylko cała reszta ma swoje zbawienie później w warunkach innych, no na tak zwanym gościńcu świątobliwości, gdzie będzie łatwiej podróżować tym, którzy mają albo zbyt mało wiary, a jeżeli nawet mają trochę więcej wiary, to nie mają dużo samozaparcia, nie potrafią się wyrzec wielu rzeczy, które w świecie są im bliskie, nie potrafią iść zawziąć swój krzyż, innymi słowy, i iść za Panem, tak jak On to zalecił. Więc zagubienie nauki o wieku tysiąclecia, zapomnienie jak gdyby, zapomnienie, prawda, o tej nauce, jako zbawienie dla ludzkości, jako tych drugich owiec, to było mówienie tego, co tutaj mówią ci, te dwa pokolenia. Dotyczy to zwłaszcza Wielkiej Kompanii, bo Wielka Kompania, jak wiemy, była częściowo niewierna. A to zawsze ci częściowo niewierni gubią prawdę i zapominają o prawdzie. Zobaczmy, jak pięknie typ to pokazuje. Jakbyśmy sobie przypomnieli protestu pierwszy werset. A synowie Rubena i synowie Gada mieli stad bardzo wiele, gdy zobaczyli wtedy tą ziemię, no to uznali, że ziemia bardzo dobra. No to nic złego jeszcze nie ma, prawda? I teraz zobaczmy na kolejność. Ruben jako pierworodny to jest synowie Rubena i synowie Gada. Najpierw wymieniony jest Ruben, potem jest wymieniony Gad. Ale werset drugi, gdy mówi już, jak przychodzą oni z petycją do Mojżesza, żeby tutaj zostać i nie iść na zachód, z jakiegoś powodu przestawiona jest kolejność. Widzimy? Przyszli więc synowie czyi? Rubena i Gada? Nie, odwrotnie. Przyszli więc synowie Gada i Rubena też, no bo Molczych Sadko też zapomniał o restytucji. Ale to nie oni byli głównymi sprawcami zapomnienia, zagrobienia prawdy restytucji. Już jak przychodzą z petycją, że dalej nie pójdziemy, czyli jak innymi słowy, wśród braci, wśród chrześcijaństwa tego prawdziwego jeszcze na początku, już są elementy niewierne, już ci, którzy utracili korony, bo Wielka Kompania to utracił już korony, który później jeszcze nie wiadomo jak skończył, prawda, czy tą koronę zatrzymał, czy nie, no ale załóżmy póki co tylko utracili korony, czy nie są jeszcze całkiem źli, ale już w swojej niewierności gubią prawdę, wypaczają, przekręcają i oni pierwsi. A że prawdy było za mało, to były tylko pojedyncze jednostki w całym wieku Ewangelii. Pamiętamy, jak Eliasz, prawdziwe malutkie statko. To nie znaczy, że klasa malutkiego statka w całości w 100% gusiła błąd, prawda? Tylko, że oni byli tak nieliczni, że jako klasa no, się nie liczyli, prawda? Więc nie tylko poszczególne nieliczne jednostki. A żeby móc przetrwać temu, jak Eliasz musiał gdzieś, prawda, najpierw nad potop, na potok Charyt, tam siedział, potem potok też wysechł, prawdy zanikły, potem wdowa pewna się nimi opiekowała, tam gdzieś u niej przeżył. Ci wierni byli tak nieliczni, że można powiedzieć, jak to się mówi, ze świecą ich szukać. I znaleźć, o tu jest dwóch, może nie wiem, może były takie czasy, że było dwóch w całej Europie, na całym świecie, którzy byli wierni, więc co to za klasa, prawda? Więc zobaczmy, jak to pięknie jest przedstawione, prawda? Najpierw Ruben i Gad, gdy mówimy, że mieli wiele stad, ale gdy przychodzą z tą petycją, czyli gdy zaczynają gubić prawdę o restytucji i jak gdyby nic Bóg więcej nie zaplanował dla całej świata ludzkości, to Gad się wysuwa na pierwsze miejsce w petycji. Ruben jest jako drugi, no ulega, też ulega, tutaj mówimy, że Małżeństwo Sadko też czasami ulegało różnego rodzaju błędom, wpływom, to nawet członka gwiezdnych, jak czytamy ich, prawda, ofiary Książąt Wielkiej Ewangelii, to możemy zauważyć, jak wielu braci z Małżeństwa Sadka ulegało temu czy owemu, ale to ulegało z powodu słabości, małej ilości prawdy na czasie. Można ich to w jakiś sposób usprawiedliwić. Na pewno nie byli inicjatorami błędu, bo chcieli kogoś zwieść. Po prostu z sytuacji, z niemocy, ze słabości, natomiast inicjatorem błędu zawsze są częściowo niewierni. Oni zaczynają, a wierni czasami się dają w to wplątać też. Więc tu mamy właśnie tą ilustrację zagubienia tejże prawdy. Ta sama ilustracja jeszcze jest do znalezienia w słowach naszego Pana. Łukasz, czyli zagubienie prawdy o restytucji, o zbawieniu wieku tysiąclecia. Gdybyśmy zajrzeli do Łukasza 15 rozdziału, Łukasz 15, a wersety 8 do 10, to dokładnie to samo mamy tam w przypowieści, krótkiej przypowieści, może historyjce, może na przypowieść to za mocne słowo, bo to takie bardzo króciutkie jest. Ale jest to na pewno coś nie jest, co się realnie stało, tylko co nasz Pan stworzył, żeby ukryć pewien przekaz tutaj. A co ukrył? Tak, Łukasz 15, 8-10. Która niewiasta, mając 10 drachm, Gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Więc użył pewnego obrazu o pewnej kobiecie, niewieście. Kto jest tą kobietą niewiastą? Kościół. Kościół Chrystusowy, który miał 10 drachm, czyli 10 głównych doktryn biblijnych. 10 strun harfy Bożej, można na to powiedzieć. Biblia często jest sprowadzona do jej 10 głównych doktryn. Tak jak charakter można sprowadzić do 4 głównych przymiotów, tak nauki biblijne do 10 głównych doktryn. Jedną z nich jest oczywiście restytucja, nauka o restytucji, bardzo ważna, więc na pewno musi być w tej 10. I zgubiła tą drachmę, czyli tą monetę, zgubiła tą naukę, ta kobieta Kościół. Na początku wieku Ewangelii zaraz ta nauka została zagubiona i znikła. Ale mówi, jeżeli tak, to bierze ona światło, a tym światem jest Biblia, bierze to światło, Biblię, i szuka przy pomocy tego światła tejże zgubionej monety, ponieważ chciałaby mieć wszystkie. A jak znajdzie, to potem się cieszy i nawet zwołuje innych i innym o tym opowiada. Kiedy ta nauka o restytucji, czyli ta drachma w wyniku światła Biblii została odnaleziona? Dopiero pod koniec wieku Ewangelii w Parauzji. Przez cały wiek Ewangelii zgubiona i nie było. I to, co tutaj mamy pokazane, to jest właśnie w takich warunkach wieku Ewangelii bracia rozwijali się w prawdzie. O nieświadomi o tym, że Bóg zaplanował jeszcze restytucję. Jeśli, powtórzę werset 5, jeśli tak, który mówi o postawie głównie niewiernych utraciuszy koron, którzy zagubili prawdę, bo im było to niewygodne. Wiemy, wielka kompania w swojej niewierności. Co ktoś niewierny chce robić? Jak ktoś jest niewierny, to brak mu odpowiedniego ducha. To w swojej niewierności jego pierwsza rzecz to jest myślenie o sobie, no bo samolubstwo człowieka jest wrodzone. Wobec tego, jak oni stawali, Kościół chrześcijański się rozwijał coraz bardziej i obejmował coraz większe obszary, no to zaczęły się pojawiać pewne struktury. Były to masy, które zaczęły być organizowane, prawda, w różnych krajach. No i trzeba było nad nimi sprawować jakąś kontrolę, władzę, panowanie. Wobec tego tu urządźmy się tu i teraz, to właśnie te wieka panowania. To stanie czysto. Cały Kościół nominalny, jak wiemy, jest nazwany cudzołożnicą z jakiego powodu? No z jednego prostego powodu. Tak im się spodobało tu i teraz być kimś wielkim w tym świecie, że aż okazali się niewierni temu Chrystusowi, któremu ślubowali jako Kościół całość wierny. Więc mówi, no to jesteście cudzołożnicy, bo mieliście być wierni oblubieńcowi, czekać, aż oblubieniec w drugim adwencie po was przyjdzie, was zabierze i połączy się z wami, bo tak obiecał, a wy tutaj się po prostu urządzacie na tym świecie. Wchodzicie w różne kontakty z władzami tego świata, królami, cesarzami i żebyście, i władza, a prawda coraz bardziej tępiona, no bo prawda w swojej czystości nie pozwala na coś takiego. Ktoś jak chce robić coś przeciwko prawdzie, to musi o niej zapominać, musi ją wykręcać, bo ona go uderza, więc jest automatycznie. Pięcie się w górę, robienie kariery, przeczytaj te fakty, w cudzysłowie, w obecnym świecie dla ludu Bożego oznacza deptanie prawdy, bo prawda nawet nie pozwala. To trzeba ją po prostu jakoś wypaczać, wykręcać, żeby tak bardzo nie biła. Trzeba o niej zapominać. Między innymi nauka o restytucji nie była przydatna dla niewiernych nowych stworzeń, dla utraciuszy koron. Po co restytucja? Tu i teraz wszystkich nawracamy, panujemy, oni nam muszą być posłuszni, my rozdzielamy różnego rodzaju formy zbawienia i budujemy wielki system. Co na to nasz Pan? Werset 6, czyli Mojżesz, tak, jako wódz, wykonawca ludu Bożego. Nasz Pan jako wódz, wykonawca. Odpowiada, jakże to? To bracia wasi mają pójść na wojnę, a wy chcecie tu pozostać? Czyli Jezus z fazy duchowej, oczywiście nie słowami, to są postawy, które, prawda, to są czyny, działania, które nasz Pan podejmuje, tutaj sprowadzone do rozmowy między ludźmi, prawda? Pamiętajmy, że to nie była rozmowa, tak jak mówią w tej chwili czytamy. Jezus się sprzeciwia swoim postawom, swoim zachowaniem. Jego postawa sprowadza się do tego, czy chcecie samolubnie korzystać sami, nie pomagając pozostałej części dzieci Adama w ich walce z ich wrogami. Przecież nawet restytucjoniści będą mieli obowiązek, nie tylko, że dobrze to będzie, jak tak zrobią, będą mieli obowiązek wzajemnie sobie pomagać, żeby uzyskać życie wieczne. To jak wy, wyższa klasa i wy macie nie przejawiać takich elementarnych, podstawowych, to zwykła sprawiedliwość, już nie mówiąc o miłości bezinteresownej. Miłość bezinteresowna potrzebna, żebyś oddał, coś ofiarował na konto sprawy Pana, życie nawet. Ale zwykła sprawiedliwość wymaga, żebyś chciał dla drugiego tego, co chcesz dla siebie. Bo na tym polega sprawiedliwość, prawda? Miłowanie drugiego jak samego siebie, czyli jeżeli ty chcesz żyć, to w pierwszym odruchu powinieneś chcieć także, żeby żył twój bliźni. To jest, no, to nie jest miłość bezinteresowna, że ty to masz chcieć. To masz chcieć jako wyraz sprawiedliwości. Bo z tego, jak widzisz, że twój bliźni mógłby mieć problemy z życiem wiecznym, to powinieneś mu pomóc. A on powinien pomóc tobie. Gdyby widział u ciebie takie problemy. To jest zwykła sprawiedliwość. To nie potrzeba wcale miłości do tego. Więc nasz Pan się sprzeciwia temu, zadając im tutaj takie pytanie słowami, a w antytypie było to jego działania. No, myślę, że to działania naszego Pana sprowadzają się do tego, żeby nasz Pan nie zgodził się w swojej postawie w jego Ewangelii na to, żeby ta prawda zaginęła całkiem. Przetrwał czas, kiedy ona została zagubiona i faryzeusz ją zwrócił ludowi Bożemu jako prawdy, które nie są do usunięcia. Tak nie może być. 7 werset. Dlaczego odwodzicie serca synów izraelskich od przeprawienia się do ziemi, którą Pan im dał? Czyli znowu w swojej postawie kontynuuje to, co mamy tutaj w tych słowach. Dlaczego przez zagrzebanie w zapomnienie, zakopanie gdzieś tam, zagubienie nauki o restytucji psujecie i zniechęcacie serce ludzi? Bo jak nie ukazujecie im nadziei zbawienia i restytucji, no to co oni mają? Oni nie mają, ich życie jest bezcelowe. Jeżeli ktoś nie zna prawdy, prawda, no to być chyba, że jest takim człowiekiem niemyślącym, ale ktoś, kto jest myślącym, to sobie zadaje naturalne pytania, prawda? Co dalej? Co będzie kiedyś? To jaki to ma sens to wszystko, to całe życie? Bo z tego dla chrześcijanina jest rzeczą podstawową ukazywać tą nadzieję restytucji dla wszystkich ludzi tego świata. Dzisiejszy świat, jak spojrzymy wokół nas, to jest taki, można powiedzieć, pozbawiony tejże nadziei, ale oni nie myślą, oni się nie zastanawiają. Ludzie dzisiaj żyją bardziej jak zwierzęta. I dlatego, a zwierzę nie przyjmuje się perspektywą najbliższego. Ani brak restytucji dla zwierzęcia nie ma większego znaczenia. Ona ma życie ograniczone do najeść się i być, no, żeby go nie bolało. Na pewno zwierzę też by nie chciało cierpieć. Jak ja się naje i go nie boli, to sobie biega po tym ogródku, po lasku. Czasami głupio wybiegnie na drogę i samochód go zabije. No bo on taki jest beztroski, sobie żyje. Tutaj jechaliśmy, to zajączek nam przebiegł drogę, prawda? I pohasał sobie gdzieś tam w pole. Podejrzewam, że jak go nic nie boli i ma co zjeść, prawda, z tego, co on tam lubi, to jest ten zajączek bardzo, bardzo szczęśliwy. I nie rozmyśla nad różnymi kwestiami. Ludzie doszli do takiego poziomu jak zwierzęta. Jeżeli mają dobrze, w sensie, że ma jest mu ciepło i ma co zjeść i jest zapomniane, ma te podstawowe potrzeby, to on się nie przyjmuje niczym. Ale dlatego, że doszli do poziomu życia zwierząt. Gdyby myśleli, pomyśleli, to brak prawdy i brak nadziei, którą daje tylko prawda, byłaby dla nich strasznym przeżyciem. Nie jest, ponieważ ich życie jest na poziomie takim wegetacyjnym, jak u zwierząt. Kolejne wersety od 8 do 13. O czymś im przypomina nasz Pan. Tak postąpili ojcowie wasi, gdy wysłałem ich z Kadesz Barnea, aby obejrzeli tę ziemię. Kadesz Barnea w symbolice tej biblijnej, tej podróżowania Izraela, oznacza ważne miejsce. Dotarcie do Kadesz Barnea oznacza dotarcie do miejsca podjęcia ważnej decyzji. Decyzji, która zdecyduje o twoim dalszym losie. Bo Żydzi właśnie w Kadesz Barnea się zatrzymali, stamtąd szpiedzy zostali wysłani, wiemy, wrócili z raportem, no i to już przesądziło. Właśnie z powodu tego, co się stało w Kadesz Barnea, Żydzi poszli na 40 lat wędrowania po pustyni. Bo w Kadesz Barnea szpiedzy, którzy poszli, w swojej większości zdali raport taki, który się Bogu nie podobał, który zniechęcił Izraelitów i poszli za karę na wędrówkę. A więc wracamy tutaj. Tak postąpili ojcowie wasi, gdy wysłałem ich z Kadesz Barnea, aby obejrzeli tę ziemię. Tą ziemię, prawda? Kanał, który mieli zdobywać. Doszli do Doliny Eszkol, obejrzeli ziemię, lecz potem odwodzili serca synów izraelskich od pójścia dalej do ziemi, którą Pan im dał. To też tego dnia rozgorzał gniew Pana, który przysiągł. Zaiste ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od 20 lat wzwyż nie ujrzą tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni. Z wyjątkiem Kaleba, syna tego i tego, oraz Jozuego, syna Nuna, który wiernie wytrwali przy Panu. I rozgorzał gniew Pana na Izraela i sprawił, że tułali się po pustyni przez 40 lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana. Nasz Pan przypomina tutaj o 12 szpiegach i późniejszym ich raporcie, przy czym 10 szpiegów, 10 na 12, prawda, ogromna większość, przy czym 10 szpiegów zdało raport, który przestraszył Żydów, Izraelitów i ci nie poszli podbijać ziemię, a tylko dwóch, tak, Jozue i Kaleb, przedstawili raport, z którego wynikało, że przy pomocy Pana będą w stanie tą ziemię podbić, bo Pan będzie z nimi. Owszem, są to ludzie potężni i tak dalej, mocny lud, ale przecież jak jest Pan z nami, no to jaki problem, prawda? To tak jakbyśmy my, prawda? To doświadczenie, które mnie czeka, jest straszne. Ja, co to będzie? Ola Boga, co to będzie? No a no, jak jest Pan z nami, no to jakie doświadczenie będzie, co to będzie? To tak by znaczyło doświadczenie przerośnie Pana, tak? Mnie by mogło przerosnąć z pewnością. Różne doświadczenia w życiu człowieka mogą nas przerosnąć, ale jak jesteśmy z Panem, no to prawdopodobnie Pan jest powyżej wszystkich doświadczeń i Jego nic nie przerasta, więc jeżeli jesteśmy z Nim, to automatycznie możemy w Nim, dzięki wierze w Niego, polegać na tym, że i my przejdziemy, jeśli z Nim będziemy szli. To pójście Izraela na 40 lat wędrówki jest typem wędrowania przez Izrael duchowy w jego Ewangelii. Mamy tutaj ciekawą sytuację, bo cielesny Izrael nie tylko stworzył ten typ, udając się na te 40 lat wędrówki, ale sam stał się także jeden z antytypów tego własnego typu. Na czym to polega? Bo okazuje się, że mamy mały typ i duży typ w tym wędrowaniu 40 lat po pustyni. W małym antytypie dotyczy on Izraela cielesnego w żniwie wieku żydowskim. Czyli na żniwo wieku żydowskiego, czyli ten element przejściowy między tak wiekiem żydowskim, a wiekiem Ewangelii, kiedy nastąpiła zmiana dyspensacji, rozpoczynało się coś nowego. Jak wiemy, Żydzi przez 1600 lat swojej historii, tak mniej więcej tyle lat było od Mojżesza, kiedy otrzymali od Boga instrukcję, przez 1600 lat swojej historii byli przygotowywani przez Pana do, na co? Do sfery prawdy i ducha, do Kanaanu. Kiedy ten Kanaan miał się dla nich w antytypie ziścić, bo to nie chodzi o ten typiczny, chodzi o ten antytypiczny. Dla Żydów ten Kanaan, to podbicie Kanaanu antytypicznego miało nastąpić w czasie pierwszego adwentu naszego Pana. Oni wtedy symbolicznie doszli znowu do Kadesz Barnea, już nie ten fizycznie tak jak wtedy, tylko w antytypie w swojej historii byli w Kadesz Barnea, czyli w miejscu podjęcia bardzo ważnej decyzji. Albo w tą stronę, albo w tą. Jedna będzie dobra, a druga będzie zła. Czas krytycznej decyzji. I gdyby Żydzi mieli odpowiedni stan serca, czyli wiarę i ufność, to co by zrobili? Przyjęliby naszego Pana. Czy w narodzie żydowskim wtedy brakowało ludzi? Nie byłoby wszystkich członków mężskiego statka? 144 tysiące osób się nie znalazło wśród narodzie żydowskim? Przecież ten naród liczył chyba miliony. Nie tylko, nie 100 czy 200 tysięcy ludzi. Oni byli przygotowywani przez 1600 lat do tego, żeby podbić w antytypie, mówimy już o antytypie, żeby w antytypie podbić swój Kanaan, czyli ze swojego serca, woli i umysłu usunąć wrogów, których pokazani są w mieszkańcach antytypicznego, którzy są pokazani w mieszkańcach typicznego Kanaanu. Gdyby oni przyjęli naszego Pana w pierwszym jego adwencie, tak jak Bóg zamierzył, że oni zrobią, potem gdyby zaczęli podbijać swój Kanaan, czyli usuwać ze swego serca, woli i umysłu wrogów, którzy tam byli, to maluczkie rzadko zostałoby wybrane w ciągu 50 lat? W ciągu życia pokolenia tego jednego. Pokolenie apostołów. Pokolenie tych, którzy byli świadkami pierwszego adwentu naszego Pana. No może by weszło jeszcze na drugie. No nie wiem, jeżeli byłyby jakieś takie większe problemy. I rozpoczęłoby się natychmiast podbijanie zachodniej strony Jordanu przez całą ludzkość. Bo gdyby maluczki sadko nasz Pan skomplotował z narodu żydowskiego w pierwszym adwencie, to następny etap boskiego planu to pójść zachodnia strona Jordanu dla ludzkości tysiąclecie. Tysiąclecie, nie w tysiącleciu, prawda? W wrześniu, no, ale Bóg wiedział, jak się Żydzi zachowają. Niemniej jednak typy to wyraźnie pokazują. Że gdy Izrael odrzucił naszego Pana, znowu, nie wszyscy odrzucili, ale jako naród odrzucili, prawda? Te jednostki, które przyjęły, to nie wystarczyły, żeby zapewnić maluczkie stadko. Skazali siebie na wędrówkę po pustynię w wieku Ewangelii. Także Izrael, cielesny, także realizuje antytyp swojej wędrówki 40 lat, którą kiedyś wykonywali fizycznie, wracając z Egiptu, wychodząc z Egiptu do Kanaanu. W wieku Ewangelii powtórzyli to w antytypie. Dlatego, że nie byli gotowi na przyjęcie naszego Pana w pierwszym adwencie i podbicia swego Kanaanu. Z wyjątkiem iluś tam jednostek, cały naród w swojej masie nie był na to gotowy pomimo 1600 lat przygotowań. Skazani na wędrówkę w wieku Ewangelii po pustyni, wiedzimy jak oni wędrowali. Umierali aż z pragnienia i z różnych doświadczeń. Ale jest też duży antytyp, który może dla nas ważniejszy, bo dotyczy także nas wobec Izraela duchowego i też się zaczyna w żniwie wieku żydowskiego. Na początku wieku Ewangelii, tak? Mamy tutaj 12 pokoleń Izraela. Oni reprezentują wszystkich wierzących naszego Pana, czyli poświęconych, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, głównie z Żydów, bo nie było za bardzo innych nacji wtedy. No i może jeszcze tych, którzy sympatyzowali z Żydami, a nie byli z nimi z urodzenia, to oni też tak jak Korneliusz się, prawda, tam pojawiają na początku, no ale są to głównie Żydzi i może nieliczne jednostki sympatyzujące z Żydami też wchodzą w te 12 pokoleń już duchowego Izraela, gdzie narodowość nie miała znaczenia. Ale początkowo to byli głównie Żydzi, jak wiemy. I oni wszyscy maszerowali do Kanaanu wieku Ewangelii, do którego właśnie wchodzili na początku jego na jego początku, w żniwie wieku żydowskiego, w tymże podsumowaniu. I w czasie tego żniwa nasz Pan wybrał 12 szpiegów. Na początku wieku Ewangelii 12 szpiegów. To byli jednostki, które poświęciły się Bogu, z Żydów głównie. No i może ktoś także sympatyzujących pogan, szczegółów tutaj nie mamy co do nazwisk. Wszyscy oni stali się członkami maluszkiego statka i w ciągu 40 lat żniwa wieku żydowskiego, na początku wieku Ewangelii, gdy mieli wchodzić w tą sferę, badali prawdę i ducha prawdy i składali stosowne raporty. Gdy badali tę sprawę, sferę ducha i prawdy wieku Ewangelii, u jego progu, u jego zarania, składali raporty. Jak składali? Swoim życiem, głoszonymi naukami, pismami, które pisali, chociażby pisma z Nowego Testamentu, to jest taki raport. W tych pismach tylko nie łapie się Jan, bo on pisał trochę później, prawda? On pisał po roku 69, czyli już kiedy żniwo ustało, no ale to nie ma znaczenia. Pisma Nowego Testamentu, nauki głoszone przez ówczesnych braci i życie, które oni prowadzili, które było raportem albo dobrym, albo złym. Albo raportem zachęcającym do poświęcenia się Bogu, bo pomimo trudności to z Panem nie musimy się tych trudności obawiać, albo było raportem zniechęcającym dla innych. Może sobie przypomnijmy, prawda, jak te raporty wyglądały. To jest niedaleko. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Wystarczy troszeczkę się cofnąć w stosunku do tego, gdzie jesteśmy w tej chwili. Czyli 4 Mojżeszowa, 13 rozdział, od 25. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. 40 dni wędrowali, 40 dni żniwa. Lat żniwa. I przyszli do Mojżesza, Arona i całego zboru izraelskiego na pustyni, parę do Kadesz, zdali sprawę całemu zborowi oraz pokazali im płody ziemi. I co mówią? Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a oto płody, które przynieśli. Tylko problem. Mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. Miasta obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy także potomków Anaka, a Amalekici mieszkają w ziemi, Negeb, tu i tu, w górach i tak dalej, tak dalej. Kaleb, prawda, jeden z tych, którzy mówił, żeby nie ma należy ulegać panice, uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Tak, no czas w olbrzymianie strasznie, prawda, ziemia nie naprawdę nie pożerała. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. No to, że mogli być rośli dobre zbudowanie, to pewnie prawda. Widzieliśmy też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał tej nocy. I szemrali wszyscy synowie i już jestem w rozdziale 14. Tak się rozpędziłem, ale to też jak myślę, to widzę, że już jestem w 14. Po kolei. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i cały zbór mówił co? Obyśmy pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony, dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówił jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz, Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty. I rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Mówią coś innego. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, nie wiem, czy już dalej będę czytał, może się zatrzymał, prawda? Tylko tutaj potem jeszcze wrócę do tego kamienowania. Czyli widzimy, jak to się, zobaczmy jak teraz tacy szpiedzy, bo tam w antytypie to oni byli, to ci głównie, ale tacy szpiedzy są cały czas źli i dobrzy. Każdy z nas swoją niewiernością i brakiem podporządkowania się prawdzie jest takim złym szpiegiem. Bo mówi swoją postawą, swoim życiem, tym, co robi, że poświęcenie się Bogu to nie jest najlepsze wyjście po poddawaniu się prawdy. To jest trzeba po swojemu kombinować, trzeba uciec tam, gdzie mi się wydaje, to jest takie niebezpieczne. Czyli każdy z nas, kto w sile mocy Pana nie idzie na bój ze z tymi wrogami, prawda, własnymi wrogami, tylko przed tymi wrogami jak gdyby ucieka, budując swoje własne imperium, coś po swojemu, bo tam nie będzie szedł, bo to za wrogowie zbyt mocni, jest takim złym szpiegiem w swoim złym wpływie. Dziesięciu swoją postawą niewierności i braku wiary skutecznie zniechęcało do poświęcenia i walki z samym sobą, ze swoimi wrogami. Za to stracili korony, tak? I być może także i życie. Natomiast Jozue i Kaleb, Jozue to nasz Pan, a Kaleb to malutkie statko, to wierne. Natomiast Jozue i Kaleb, nasz Pan z malutkim statkiem, swoją postawą wierności i wiary, poddaniu się prawdzie, zachęcało do poświęcenia. Dobry przykład, który płynie z naszego postępowania. Jak nie walczę z moimi własnymi wrogami, którzy we mnie mieszkają, czyli mieszkańcami Kanaanu, grzechem, błędem, samolubstwem, światowością, to jestem takim złym szpiegiem dla wszystkich innych, bo ja ich zniechęcam do tego, żeby podjęli walkę. No bo jak oni, szczególnie jeżeli mam na nich wpływ, szczególnie są niebezpieczne, gdy wodzowie ludu Bożego, jak na nich inni patrzą, robią takie rzeczy. Bo wtedy wszyscy inni mówią sobie, no to tak można i tak można, o widzisz, to różnie można. Takie stwierdzenia, mamy takie stwierdzenia świeckie, które są w sumie prawdziwe, prawda? Ryba psuje się od głowy, tak, no jak oni mogą, to nam wolno. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z pewną panią, jak tutaj do cementowni przyjeżdżali z Grecji ludzie i ona właśnie mówiła, że jakiś czas temu w ich kraju premier okazał się, że zdradza żonę, ma kochankę. I to wyszło na jaw. Dziennikarze to gdzieś tam dodawali i opublikowali. I zdawało się, że jak oni to wszystko, że tak powiem, ogłoszą, no to, że tak powiem, on straci popularność wśród tych ludzi i będzie musiał ustąpić. Okazało się, że jego popularność wzrosła. Dlaczego? I ona, ja tak pytam, dlaczego? Ona mówi, no najwyraźniej dlatego, że wielu z nas jest niewierna wobec swoich małżonków. I jak zobaczyliśmy u premiera, który jest tam na górze, że on też jest niewierny, to gdyby poczuliśmy się lepiej. Mamy przecież, to jest nasz człowiek, prawda? To będziemy go jeszcze bardziej popierać. Bo my tak samo jesteśmy podobni wobec tego, a zawsze jak tak ktoś inny postępuje, szczególnie ktoś inny na świeczniku postępuje lepiej, to takim jest razu, prawda, jak gdyby upomnieniem dla tych, którzy postępują gorzej. No a jak ten na świeczniku postępuje, no to ci reszta tylko są zadowoleni, no to w takim razie nasze, co my tam, to jak oni tak robią, to my też możemy. I to jest właśnie zachęcanie do jeszcze gorszego, do większego zła, tak zawsze było. Dlatego szczególnie wśród wodzów ludu Bożego jest to bardzo ważną rzeczą, żeby przyjąć postawę Jozuego i Kaleba, którzy walczyli ze swoimi wrogami i wiedzieli, mówili, że przy spanem możemy tych naszych wrogów w naszym sercu, woli i umyśle pokonać i zniszczyć. A tamci swoją postawą, bo nie słowami. Słowami tak cały czas powtarzam, prawda? To nie są słowa, tylko postawy. A tamci swoją postawą niewalczenia ze swoimi wrogami pokazywali, że nic z tego, to trzeba po prostu tego rozwijać tego Adama i nie podejmować walk, to nie to jest nic do pokonania, to się nie da. Idź, pozostali Izraelici, widząc raport tychże szpiegów, czyli pozostali uczestnicy koron w tym narodzie, usprawiedliwieni, którzy sympatyzowali, nieusprawiedliwieni, którzy sympatyzowali, byli zniechęceni przez niewiernych i chcieli błędem pobić prawdy wiernych. Teraz właśnie mówię, że wrócę do tego kamienowania. 14:10. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, to wiemy, że wili kamienowanie oznacza pobicie argumentami strony przeciwnej, bo to w antytypie nie chodzi o kamienowanie fizyczne. Przy czym może być kamienowanie słuszne i niesłuszne. Jak Nabot był ukamienowany, no to niesłusznie, prawda? To błędem. Jakimiś naukami, prawdziwymi lub błędnymi. Te nauki mogą być prawdziwe lub błędne. W tym przypadku było to błąd. Błędnymi naukami chcieli ukamienować, czyli uciszyć. Zniszczyć wpływ tych prawdziwych sług Bożych. Więc to jest taka sama, dzisiaj można powiedzieć, na samo się dokonuje kamienowanie. Wszyscy ci, którzy używają jakichś argumentów, to kamienują drugą stronę. Chcą ją uciszyć. Oby tylko było to kamienowanie prawdą, a nie błędem. I kamienowanie błądziciela, a nie tego, który podaje prawdę. Więc a gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, czyli błędnymi argumentami chcieli uciszyć tych, którzy mówili prawdę, to pisze, że chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Ta chwała Pana to w antytypie prawda, której Bóg nie poskąpił, której dał. I teraz, jeżeli, zobaczmy, jak to piękny obraz, prawda? Jedni chcą ukamienować błędem tych, którzy mówią prawdę. I gdyby oni nie mieli dużej ilości prawdy, którą mogliby się obronić, to jest ta właśnie chwała Pańska, która schodzi, bo Pan tą prawdę im daje, i oni w wyniku tej prawdy bronią się przed tym ukamienowaniem, no i nie zostają pokonani. A wśród tych kamienujących, jeżeli ktoś ma jeszcze dobre serce, to widzi tą chwałę Pana i przestaje kamienować. A jak nie ma, to się tym nie przejmuje. Będzie kamienował do końca. Za karę to chrześcijaństwo, można powiedzieć całe takie chrześcijaństwo, bo gdy mówimy o całości, to ono niestety było niewierne, jako całość, jako ruch. Całe takie chrześcijaństwo zostało skazane na pustynną wędrówkę w wieku Ewangelii. i wędrowało aż do 1874 roku. Dlaczego? Bo wybranie maluszkiego ostatka 144 tysięcy osób wymagało tak dużo czasu. Nie mogło odbyć się szybko. Najpierw naród żydowski nie był gotowy, żeby dać z siebie wymaganą liczbę członków maluszkiego ostatka. Jako naród poszli na antytypiczną wędrówkę wieku Ewangelii. Wiedzieliśmy, co się z narodem żydowskim działo. To było ich tłaczenie, tak? Wędrowanie, tłaczenie się z kraju do kraju, pogromy, zabicia, antysemityzm, niechęć do nich. Cały czas im towarzyszyło i do dzisiaj towarzyszy, ale na szczęście dzisiaj mają swoje państwo, gdzie mogą wiedzieć, czego uciec. I tam przynajmniej nikt nie będzie już im dokuczał wyzwiskami czy jakimiś obraźliwymi rysunkami. No ale wieku Ewangelii nawet nie mieli tego kraju, gdzie by się musieli to znosić. Często łącznie z oddawaniem życia. I na taką samą wędrówkę zostało skazane, tułaczkę zostało skazane duchowy Izrael wieku Ewangelii, żeby móc znaleźć tych prawdziwych. I oni tak krążyli po wieku Ewangelii, aż cała kompletna liczba maluszkiego ostatka została znaleziona. Gdyby nominalne chrześcijaństwo, przepraszam, nie nominalne, ono wtedy jeszcze nie było nominalne na początku, gdyby duchowy Izrael, tak go nazywam, gdyby duchowy Izrael, chrześcijaństwo, tam na początku, w pierwszym, drugim, trzecim wieku okazało się wierne, już dawno maluszkie ostatko byłoby skompletowane i już dawno zachodnia strona Jordanu zaczęłaby być podbijana, a skoro zaczęłaby być podbijana, to już dawno byłaby podbita. Bo od tego czasu minęło, prawda, ponad 2000 lat już. A to się tylko wystarczyło 1000 lat. Już byśmy byli od jakiegoś czasu w królestwie i wiekach przyszłych. Ale bylibyśmy, nazwy nie było, bo byśmy się nie zdążyli urodzić. Więc sobie dobrze, że tak się potoczyło. Tak na marginesie, prawda? No bo nie zdążylibyśmy się urodzić. Urodziliśmy się dopiero w tym XX wieku. No ale może urodzilibyśmy się wcześniej. Można się pocieszać. Dobrze, wracam, bo to była taka dygresja odnośnie tego wędrowania. Ja to wędrowanie jeszcze będę kontynuował w innych, bo to są ciekawe sprawy z tym związane. W ogóle ten temat pokazał mi kilka innych tematów, z którego można tego wyprowadzić, bo można się skupić na czymkolwiek i pójść w zupełnie jeszcze innym kierunku. Wracamy do naszej historii. Czyli do 4 Mojżeszowej 32 i dobrnęliśmy do wersetu którego? Jesteśmy na 32 i byliśmy chyba na 13 zatrzymaliśmy się. Kiedy nasz Pan przypominał im to właśnie tych 12 szpiegów, prawda? Czyli to, co było wcześniej, tą samą historię. I teraz mamy 14 i 15. A oto teraz wystąpiliście z kolei wy zamiast waszych ojców, potomstwo grzesznych ludzi, aby jeszcze wzmóc żar gniewu Pana na Izraela. Jeżeli odstąpicie od Niego i nie pójdziecie za Nim, pomnoży jeszcze Jego tułaczkę po pustyni i wygubicie cały ten lud. Nasz Pan zwraca uwagę, że to takie zachowanie, taka postawa, gubienie prawdy, gniewa Boga dodatkowo na Izrael duchowy, a bez pomocy tego Izraela duchowego świat ludzkości wieku tysiąclecia nie będzie w stanie przejść swoich prób. Dlatego On tutaj mówi, że wygubicie cały ten lud. Będziecie jeszcze bardziej tułać się po pustyni i wygubicie cały ten lud. Bóg tak przewidział, że wieku tysiąclecia ci wybrani wieku Ewangelii, czyli Ruben, Gad i połowa Manasesa, godni, mają pomagać światu ludzkości w uzyskaniu restytucji. Taki przewidział plan. Powstaje otwarte pytanie, no a gdyby nie było tych klas duchowych, to Bóg by sobie sam bezpośrednio nie poradził z ludzkością, żeby je podnieść? Pewnie by sobie poradził, ale tu pisze, że jeżeli wy tego nie zrobicie, to wygubicie cały ten lud. To tak jakby zbawienie wieku tysiąclecia miało przepaść. Nie wiem, jak to należy rozumieć. Jestem w tym, tutaj bracia słudzy nie podjęli tego, dlaczego wygubienie tego ludu. Być może boski plan jest taki, że wymaga takiego właśnie porządku. Nie wiem, jak to by należy rozumieć, także tutaj się poddaję i tylko zwracam uwagę, co tutaj jest napisane, pozostawiając tą jako kwestię otwartą, dlaczego to świat ludzkości bez pomocy miałby na wieku tysiąclecia przepaść na tych próbach. 16-18. Wtedy oni przystąpili do Niego i rzekli, zbudujemy tutaj tylko zagrody dla naszych stad i miasta dla naszych dzieci. My zaś zbrojnie pociągniemy przed synami izraelskimi, aż zaprowadzimy ich do ich siedzib. Dzieci zaś nasze pozostaną w warownych miastach z powodu mieszkańców tej ziemi. Nie powrócimy do naszych domów, dopóki synowie izraelscy nie obejmą każdy dziedzictwa swego. Czyli nowe stworzenia odpowiednio reagują na tą postawę naszego Pana nie zgadzania się na zagubienie prawdy o wieku tysiąclecia. Oczywiście ta reakcja nie nastąpiła w pierwszym, drugim, ani trzecim wieku. Tylko kiedy? Pod koniec wieku Ewangelii. Bo przez cały wiek Ewangelii nauka o restytucji była zagubiona. dopiero tuż przed bratem Russellem, prawda, i Storrs i Stetson tam przebąkiwali o powrocie naszego Pana w celu zbawienia całego świata ludzkości, nie tylko garstki wybranych, ale tak naprawdę to brat Russell dopiero tą naukę przywrócił w całej jej pełni. Została ona odnaleziona. Mówią, że pragną zabezpieczyć swoich sympatyków i zwolenników, stada, jak tutaj mówimy, oraz swoje dzieci. Ich dzieci, skoro oni są nowymi stworzeniami, to ich dzieci też są nowymi stworzeniami. Ich dzieci to będą jako dziecko niedojrzałe nowe stworzenia, więc chcą zabezpieczyć swoich sympatyków i zwolenników oraz inne nowe stworzenia, jeszcze niedojrzałe, jeszcze nie umiejące walczyć jako żołnierze, które bardziej są dziećmi, które dopiero potrzebują się rozwinąć, trochę mleczka pojeść, a nie za miecz chwytać. Natomiast sami, jako już rozwinięci chrześcijanie, będą walczyć za restytucjonistów, aż ci osiągną swoje zbawienie w wieku tysiąclecia i dopiero wtedy na stałe obejmą własne. To już jesteśmy w paruzji. Bo dopiero wtedy świadomość przyszła w maluszkim statku o tym, że jest wiek tysiąclecia, że właśnie będą pomagać światu ludzkości, będą sądzić świat i tak dalej. Pojawiły się nauki o godnych, którzy będą książętami tutaj na ziemi, jako przedstawiciele niebiańskiej fazy królestwa. To dopiero paruzja i do przodu Epifania. Ale... Werset 19. Nie weźmiemy też działu razem z nimi po tamtej stronie Jordanu, czyli po zachodniej. I dalej, jeżeli otrzymamy nasze dziedzictwo z tej strony Jordanu po stronie wschodniej. Czyli sami wolą jednak, gdy sobie uświadamiają dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu. Chyba rzecz normalna, prawda? Spłodzone z ducha jednostki. Nie pragną zbawienia jako ludzi na fazie ziemskiej, tylko cieszą się swoją perspektywą bycia z ich Panem w Królestwie. Nasz Pan akceptuje ich taką decyzję, aż do wersetu 24 mamy tę akceptację, i rzekł do nich Mojżesz, jeżeli tak postąpicie, jeżeli pociągniecie zbrojnie przed Panem na wojnę i każdy zbrojny z was przekroczy Jordan przed Panem, aż wypędzi swoich wrogów przed sobą i ziemia ta zostanie podbita w obliczu Pana i dopiero potem wrócicie, to będziecie niewinni wobec Pana i wobec Izraela, a ta ziemia stanie się waszą posiadłością przed Panem. Lecz jeżeli tak nie postąpicie, wtedy zgrzeszycie przed Panem, a wiedzcie, że grzech wasz znajdzie was. Tam przekład nowy mówi, że spotka was kara, prawda, ale dosłowne tłumaczenie jest, że grzech wasz znajdzie was. To mnie bardziej przekonuje, lubię te dosłowne tłumaczenia. Zbudujcie sobie miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec, lecz uczyńcie i to, co wyszło z ust waszych. No to nie będziemy, że tak powiem, tego omawiać, bo to jest nasz Pan powtórzył to, co oni mówili, że zrobią. Nasz Pan swoją postawą cieszy się, że maluszkie statko przyjęło te nauki i je głosi. I że będzie tak, jak Bóg zaplanował. Potem znowu oni potwierdzają swoją determinację, czy mamy tu dużo powtórzeń, to i dobrze, możemy szybciej postępować w naszym rozdziale, 25-27. Rzekli wtedy synowie Gada i synowie Rubena do Mojżesza. Znowu Gad pierwszy mówi, czyli jak gdyby wielka kompania się trochę reformuje po wyniku prawd paruzji Epifanii. My, słudzy Twoi, uczynimy, co nasz Pan nakazuje. Nasze dzieci, żony, stada i wszystko nasze bydło pozostaną tam w miastach Gileadu, wschodnia strona. My zaś, Twoi słudzy, wszyscy gotowi do boju, wyruszymy przed Panem na wojnę, jak nasz Pan powiada. I przechodzimy dalej, bo tutaj nie ma nic do komentowania, 28-30. I wydał Mojżesz w ich sprawie rozkaz Eleazarowi kapłanowi i Jozuemu synowi Nuna i naczelnikom rodów plemion izraelskich. Jaki to rozkaz? Jeżeli synowie Gada i Rubena wszyscy zbrojnie ruszą z wami przez Jordan na wojnę w obliczu Pana i kraj ten zostanie przez was podbity, to dacie im ziemię Gilead w posiadanie. Lecz jeżeli z wami zbrojnie nie ruszą, to otrzymają posiadłość wśród was w ziemi kananejskiej. No to mamy mocne słowa. Tak się zdaje, że nic wielkiego, ale mamy mocne słowa. Nasz Pan, tak, pokazany tutaj w Mojżeszu, czyli wódz, zobowiązuje siebie jako najwyższego kapłana, pokazanym w Eleazarze, prawda, oraz siebie jako Jozuego, tego, który będzie dokonywał podziału dziedzictwa, a także zobowiązuje wodzów ludu Bożego, żeby odpowiednią prawdę głosili, do odpowiedniego potraktowania nowych stworzeń zależnie od postawy. Warunkiem uzyskania przez nich dziedzictwa duchowego jest właściwy rozwój charakteru, stosowny do klasy maluszkiego statka lub wielkiej kompanii. Jeżeli oni nie rozwiną charakteru odpowiedniego do tego, żeby mieć ochotę, pragnienie walczyć o zbawienie dla innych, to pozostanie im tylko i wyłącznie przypisana restytucja. Zauważmy, jak to mamy napisane. Otrzymają posiadłość wśród was po tej stronie Jordanu. Co to znaczy dla nowego stworzenia? Nowe stworzenie w tym życiu otrzymało przypisaną zasługę naszego Pana. Przypisane doskonałe człowieczeństwo, które w wieku tysiąclecia by uzyskali, gdyby to żyli w wieku tysiąclecia. Bóg im przypisał całą restytucję jako taką, jak gdyby oni już przeszli i na tej podstawie spłodził ich z ducha, traktując ich jako doskonałych ludzi, którzy przeszli restytucję, nabyli prawa do życia wiecznego jako ludzie i to prawo oddają Bogu w poświęceniu. Bóg ich składa z ducha, przyjmując to ich życie doskonałe na zasadzie uznania go za doskonałe. Wiemy, że on kasował w ogóle i wyrok adamowy. I teraz mówią, jeżeli ci nie rozwiną odpowiedniego charakteru, to się nie będą nadawali do klasy duchowych. Otrzymają swoje dziedzictwo z wami po tej stronie. No ale oni nie mają, oni przecież zrezygnowali z tego. Wtóra śmierć. Tak ładnie to jest pokazane. Może gdyby to chcieć powiedzieć wprost, to jeśli nie pójdą na tą wojnę, to nie będą mieli dziedzictwa ani tu, ani tu. Bo dla nich przypisane doskonałe ludzkie człowieczeństwo, jakie tutaj mieli, było wykorzystaniem ich udziału w okupie. Taki brak w ich charakterze dyskwalifikowałby ich ze względu na klas duchowych, które powinni mieć poziom miłości jeszcze bezinteresownej, rozwiniętej, a to jest tylko zwykła sprawiedliwość. Nowe stworzenia się zgadzają, 31 i 2. Wtedy synowie Gada i Rubena odpowiedzieli, uczynimy tak, jak Pan powiedział do Twoich sług. Przeprawimy się zbrojnie w obliczu Pana do ziemi kananejskiej, a naszą dziedziczną posiadłość będziemy mieli z tej strony Jordanu. I 33. Mojżesz dał wtedy im, to jest synom Gada, Rubena i połowie plemienia Manasesa, po raz pierwszy pojawia się połowa Manasesa, syna Józefa, królestwo Sychona, króla Amoryjskiego i królestwo Oga, króla Baszanu, ziemię wraz z jej miastami i przynależnymi do tych miast okolicami. Czyli Jezus przypisuje maluszkiemu statku, Rubenowi, wielkie kompanie, Gadowi, ale także połowie pokolenia Manasesa, tak, czyli młodocianym godnym, całą sferę prawdy i ducha zbawienia wyborczego w wieku Ewangelii, które oni zdobędą, jeśli odpowiednio rozwiną swoje charaktery. Tak? Pokonując Sechona, Sechon to szatana reprezentuje, a Og to błąd. Pokonując szatana i błąd. Mamy tutaj ciekawą sytuację. Pojawia się nagle połowa pokolenia Manasesa, o której do tej pory nie było mowy. Występowały tylko te dwa, a oni, a gdy już dzielą, to nagle oni się pojawiają. Rozumiemy dlaczego? Bo gdy ci występowali, Ruben i Gad, z tą propozycją, że oni tu zostaną, a dalej nie pójdą, to byliśmy gdzie? Na początku wieku Ewangelii. Przy wejściu z wieku żydowskiego w wiek Ewangelii, gdzieś w żniwie, kiedy to się zaczynało, no i zaraz na jego początku, kiedy prawdy były gubione, kiedy była gubiona nauka o restytucji. Młodocianych godnych nie było na początku wieku Ewangelii. Więc oni nie występowali z żadną petycją, ponieważ ich nie było, taka klasa nie istniała. Ale w miarę jak idziemy, posuwamy się do przodu w historii, a doszliśmy już do końca wieku Ewangelii, bo przypomnienie, tak, uznanie, żeby nowe stworzenia uznały w końcu tą naukę o restytucji, to wiemy, że mamy już parauzję. Czyli doszliśmy do czasów paromuzyjnych i dalej do przodu, pojawiają się młodociani godni, ponieważ, jak wiemy, w roku 1881 ustało ogólne wysokie powołanie. I pojawiła się klasa, której wcześniej nie było, młodociani godni. Wobec tego przy podziale, pod koniec wieku Ewangelii tychże ziem, pojawiają się także i oni, pojawia się także ich dział. Oni dopiero pojawiają się pod koniec wieku Ewangelii. W czasie wieku Ewangelii nowe stworzenia, a także ci, którzy z nimi im towarzyszyli, czyli ci usprawiedliwieni, nieusprawiedliwieni, te stada, cieszyli się mlekiem. Pamiętamy, że Kana to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Mlekiem, czyli duchowym pokarmem, miodem, czyli radością na teraz i na przyszłość, rozwijaniem łask charakteru, winogrona i różne inne potrawy, które tam są wymienione, one coś tam oznaczają. Lud Boży właśnie takimi rzeczami powinien się cieszyć, bo Kanaan, nawet w trakcie jego zdobywania, pomimo tego, że wciąż mieszkają tam wrogowie, ma w sobie mleko i miód i różne inne owoce. 34-6 to jest mowa, jak lud Boży w wieku Ewangelii budował różne organizacje o różnych cechach. Głównie budowała wielka kompania ze swoimi zwolennikami i budowali często na różne złe rzeczy. Te złe rzeczy są widoczne nawet w nazwach tych miast, które oni pobudowali. Nie wiem, czy ja to będę czytał, bo to nieistotne. Może tylko, dobrze, zobaczmy tak. Synowie Gada odbudowali Dibon, Atarot, Areor, 34, tak, oraz Atrot, Szofan i tak dalej. Są różne nazwy miejscowości, tak tego nie zapamiętamy. Tylko dla informacji przeczytam braterstwu tłumaczenia nazw tych miejscowości, które wielka kompania pobudowała, czyli Gad. Więc Dibon to marnowanie, tracenie. Zobaczmy, jakie te słowa pokazują tą klasę, prawda? Marnowanie, tracenie. Atarot to korona. Areor to ruina. Atrot, Szofan to ukryta korona. Jaszer wspomożony, bo oni musieli być wspomagani, żeby tak życia nie tracić, prawda? Zostali, otrzymali wsparcie, dodatkowe próby. Jogbocha to wysoki, ostatecznie z palmami zwycięstwa przychodzą, ale Bet Nimra, dom czystych wód. No to najładniejsza nazwa, bo ostatecznie przechodzą jako oczyszczenie na fazę duchową i tam już im, a jak to mówi objawienie, słońce nie będzie im świecić paliło i tak dalej, bo już są w końcu przy prawdzie czystej. I Bet Haran to dom górala. Natomiast Ruben budował inne miejscowości i nazwy tych miejscowości, które oni zbudowali, Ruben, czyli Morskie Sadko, mają już tłumaczenia zupełnie inne. Na przykład Eleale to wstąpienie do Boga, Kirjataim podwójne miasto, Neboch to prorok, Baal Meon pan domu, Sybma zapach, więc takie budowali coś, co było przyjemnego. Nie będziemy tego analizowali. 39 mamy jeszcze synów Machira, syna Manasesa. Bo jak wiemy, mówiliśmy, pokolenie Manasesa przedstawia nam młodocianych godnych. I on tutaj, ten syn Manasesa, miał trzech synów i każdy z nich otrzymał też kawałek swojej ziemi. Więc synowi Machira, syna Manasesa, poszedł do Gilead i zdobyli go i wypędzili Amoryczyków, którzy w nim byli. Mojżesz nadał więc Gilead Machirowi, synowi Manasesa, i on tam się osiedlił. Także Jair, kolejny syn Manasesa, poszedł, zdobył ich osady i nazwał je osadami Jaira. Jeszcze był Nobach, trzeci syn, poszedł, zdobył Kenat i nazwał je od swego imienia Nobach. Czyli mamy tutaj dziedzictwo młodocianogodnych, potomków Manasesa. Manases znaczy po polsku powodujący zapomnienie. Zostało podzielone na trzy części. Jest rzeczą ciekawą, że każdy z nich zachował się inaczej wobec swego dziedzictwa. Bo Machir poszedł, zdobył, podbił to, co mu dano, Gilead, i zostawił Gilead pod tą samą nazwą. Jair poszedł, zdobył wsie, tam mamy wsie albo osady, to dosłownie jest chawot po hebrajsku. I on zdobył te chawoty, te osady i nazwał je Chawot Jair. Czyli jak gdyby, tak, wsie osady Jaira. Czyli zostawił człon poprzedni, chawot, i dodał swoją nazwę jeszcze Jaira. A Nobach zdobył Kenat i zupełnie zmienił nazwę na Nobach, czyli na swoją. Od oryginalnej nazwy odszedł. To bardzo dobrze pokazuje, co? Poziom rozwoju charakteru tych trzech klas młodocianych godnych. Bo okazuje się, że Machir przedstawia najbardziej rozwiniętych z młodocianych godnych. Oni dostali Gilead i mieli Gilead. Czyli otrzymują od dara, od Pan od dara, sferę prawdy i ducha dla siebie i z wdzięcznością taki dar przyjmują, nie robiąc tam żadnych swoich własnych zmian. Jair w połowie zostawił nazwę Chawot, która była wieś osada, a w drugim członie dodał Jair, czyli jakby pokazuje częściowo dar od Pana, a częściowo moje własne. Już większa doza samolubstwa pokazuje tych gorszych młodocianych godnych. Najbardziej sekciarscy młodociani godni pokazani są w Nobachu. Nobach znaczy szczekający dosłownie. Czyli ci, którzy właśnie dużo mówią, bo wiadomo, że który pies głośniej szczeka? Mały czy duży? No, mały. Dlaczego duży nie szczeka? Bo duży wie, że jest duży. On się prezentuje odpowiednio i on nie musi zwracać na siebie uwagę, bo on i tak jest duży, wszyscy go zobaczą, on stanie, dumnie popatrzy i często nawet nie szczeknie. A mały jak ujada, jak szczeka, no bo można go nie zauważyć, więc to też, prawda. Czyli zwykle ci, którzy mają, są małego, nie, poziomu, to muszą szczekać głośno, no bo inaczej mogliby przejść niezauważeni. To zresztą nawet ludzie w tego świata tak uważają. Nawet kiedyś taką sentencję gdzieś widziałem, że wielcy ludzie, ci, którzy coś odkryli, którzy czegoś dokonali w życiu, w tym świecie, nie wśród braci, prawda, to już zwykle są pokorni. Ja tam mówię, że pokora to cecha ludzi wielkich. Bo ten, jak ktoś dokonał, to on jest świadomy tego, co on zrobił i on nie musi się popisywać, mędrkować, filozofować, nie wiem, straszyć kogoś, żądać jakieś dla siebie uznania, bo on wie, że on coś reprezentuje i automatycznie jest mu łatwiej być pokornym, chociaż rzeczywiście niektórych może być to w pychę, prawda, że jakiś jestem wielki, to też się zdarza, ale wiem, że wśród ludzi tego świata panuje takie powiedzenie, takie przekonanie, że pokora jest cechą ludzi wielkich. No, natomiast mniejsi muszą szczekać. I to mamy pokazane właśnie ich trzy różne, bo to ci najbardziej są sekciarscy. Temat, tu skończyliśmy już właściwie ten rozdział, 32. Ja jeszcze mam pewne dodatkowe informacje, no ale ja je chyba zrobię już w innym temacie, podciągnę pod inny wykład, bo braterstwo na pewno są zmęczeni i nie chcą słuchać tak długo moich wywodów, bo już je słuchacie całą godzinę z tego, co widzę po zegarku. Zatem główny temat omówiliśmy, doszliśmy do cały ten rozdział, żeśmy sobie omówili i w skrócie zatem przypomnę braterstwu, o czym to było. Dziedzictwo 2,5 pokolenia, tych po wschodniej stronie Jordanu. Na początku wieku Ewangelii nowe stworzenia gubią naukę o restytucji. To tak jakby mówili, tu po wschodniej stronie będzie nasze dziedzictwo, a tam nie idziemy, no, po zachodniej, bo tam nic nie ma po zachodniej stronie. Koniec, tu zwolnienie, tu i teraz i róbmy co możemy, żeby się urządzić tu i teraz. Nasz Pan nie zgadza się na zapomnienie. Chociaż wy chcecie zapomnieć o nauce restytucji i całej reszcie świata, to ja nie zapomnę, bo ja za nich też umarłem. Nasz Pan nie zgadza się na taki układ i w parauzji pod koniec wieku Ewangelii przywraca maluczkiemu statku, nowym stworzeniom, wszystkim nowym stworzeniom, nie tylko nowym stworzeniom, naukę, zagubioną naukę o restytucji, wykazując im, że oni muszą rozwinąć charaktery odpowiednie do tego, żeby w wieku tysiąclecia móc w fazie duchowej pomagać światu ludzkości. Zauważmy, klasy spłodzone z ducha, maluczki statku, wielka kompania będą pomagać z fazy duchowej, a godni będą ich przedstawicielami na ziemi. Jedni i drudzy będą pracowali nad ludzkością. Właśnie chciałem na to o tej pracy z Jezułego wspomnieć, ale to zrobię w innym może temacie. Z tego fragmentu rozwinę jakiś inny temat, prawda? Bo to jest właśnie ciekawe, jak tam Jozue, nasz Pan, potem da polecenie, przygotuj do świata, będzie mówił. Przygotujcie się, za 3 dni przechodzicie przez potok na drugą stronę. To jest wezwanie do świata. Żeby się przygotowali, bo za 3 dnia, to jest 3 dzień tysiącletni, od przyjścia naszego Pana, wiek tysiąclecia, jak to wszystko jest przed nami, są ciekawe rzeczy, kiedy świat ludzkości będzie pchany, że tak powiem, do podboju swojego Kanaanu w wieku tysiąclecia. O tym już chciałem na koniec wspomnieć, ale zniszczę ten temat, jeżeli poświęcę mu tylko kilka minut, on zasługuje najwięcej. Zatem na tym nasz temat o dziedzictwie dwóch i pokolenia kończę. Życzę Baterstwu Błogosławieństwa. Powrócimy do tych wątków, a szczególnie do Jozuego i do zachęcania świata ludzkości do tego, żeby zaczęli podbijanie przy pomocy klas duchowych swego Kanaanu po wieku tysiąclecia, co w antytypie jest przed nami i jeszcze się nawet nie zaczęło. Dziękuję za uwagę. Niech Pan te myśli dla nas wszystkich pobłogosławi.